Dziś w Radiu Kraków uruchamiamy radar na dezinformację, a w naszym studiu już są analitycy Stowarzyszenia Demagog, Piotr Litwin.
Dzień dobry.
I Marcin Fitz.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Doktor Anna Nowakowska-Głuszek, językoznawczyni z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego. Na początek przyjrzyjmy się temu, co rozgrzało polską i małopolską sieć w ostatnich tygodniach. Maj przyniósł nam brutalne przykłady, na przykład to, jak dezinformacja potrafi żerować na tragedii ludzkiej, na ksenofobii. Jak uderza w krakowskie instytucje?
Tak jest, zastanawiając się w ogóle nad tym, co w tym miesiącu się wydarzyło, jak na początku tego miesiąca dezinformacja wpływała na tę przestrzeń informacyjną, warto cofnąć się do tego tragicznego wydarzenia z zeszłego miesiąca, jakim było potrącenie posła Łukasza Litewki. W efekcie tego tragicznego wypadku rzeczywiście zginął i policja od samego początku apelowała o rozwagę w komentowaniu tej sprawy, a też potem już po pierwszych ustaleniach prokuratury wskazywano, że wyniki sekcji zwłok zidentyfikowano przyczynę śmierci, a mimo to w internecie pojawiło się wiele teorii spiskowych, które twierdziły na przykład właśnie, że poseł zginął w efekcie zażycia trucizny czy jakichś substancji, które miały powodować halucynacje. No wszystko to były teorie niepotwierdzone, które możemy pewnie stwierdzić, że były wymyślone, czy pojawiły się w tej przestrzeni w takim okresie ciszy zaraz po wypadku, gdy jednak ludzie potrzebowali jakiejś informacji.
Mhm, ale to nie koniec, bo chwilę później czytaliśmy, że sprawcą wypadku był obywatel Ukrainy, a policja to wszystko tuszuje.
Rzeczywiście to znowu taki kolejny etap, czyli ci ludzie, którzy potrzebowali jakiejś odpowiedzi, rozpoczęli też prowadzenie dochodzenia na własną rękę. Mhm. I w sytuacji, gdy pojawiły się jakieś pierwsze zdjęcia z tego miejsca wypadku, gdy zauważono, że samochód, który brał w nim udział, ma na końcu swojej rejestracji litery AA, no to uznano, że są to tablice rejestracyjne właśnie ukraińskie, pochodzące z Kijowa. No pominięto tutaj fakt, że rzeczywiście te kijowskie tablice rejestracyjne mają dwie litery A, tyle że na początku, a nie na końcu. I Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w komentarzu dla nas jakby zdementowała te doniesienia. Podobnie prokuratura okręgowa wskazała, że to nie obywatel Ukrainy, czy nie samochód ukraiński brał udział w tym wypadku. Więc to też pokazuje właśnie, jak w takiej sytuacji bardzo emocjonalnej możemy samodzielnie rozpowszechniać też takie fałszywe informacje. Często pewnie bez intencji wyrządzenia komuś krzywdy, ale jak widać efekty mogą być różne.
Mamy właściwie klasyczne wykorzystanie wypadku znanego polityka do budowania nastrojów antyuchodźczych. Czy to jest taki stały mechanizm, szukanie ukraińskiego wątku praktycznie w każdej polskiej tragedii?
Przyznam, że tak. Od pewnego czasu w naszej redakcji widzimy, że to jest taki powracający motyw. To swoją drogą też się trochę wpisuje w taką dość klasyczną technikę manipulacji, czyli jakby tworzenia kozła ofiarnego, którego się obwinia za szersze problemy, czy to systemowe problemy, czy ogólnie takie doświadczane przez całą społeczność. Ta historia z posłem Litewką jest taka naprawdę jaskrawa, bo tam serio tworzyły się grupki, tworzyły się takie zespoły ludzi, którzy próbowali wyjaśnić prawdę niezależnie od służb. Ten motyw taki obwiniania osób z Ukrainy o różne rzeczy, to jest powracający w naszym takim monitoringu dezinformacji, prawda, w tym wspomnianym radarze na dezinformację. I chociażby taki dość ciekawy przypadek, który wykryliśmy w maju, to była dość zasięgowa historia o tym, że jakoby żołnierze ukraińscy niszczą polski cmentarz. Mhm. To też jest ciekawe, że tam był nawet dodany filmik, prawda? To jest coś, do czego mam wrażenie, już przywykliśmy, że jak jest filmik, to jest prawda, jest dowód, jest materiał, to ten nagranie, a jednak tutaj była manipulacja już na tym poziomie, bo to rzeczywiście, to nawet nie był do końca zmanipulowany filmik, że to nie było jakieś przerobione nagranie.
Ale co tam się wydarzyło?
To były dwa filmiki, na których właśnie grupa żołnierzy niszczy obiekt, który wygląda jak cmentarz. No i do tego właśnie była dopisana historia, że to są żołnierze ukraińscy niszczący cmentarz polski. No okazało się, że nie, bo jak zaczęliśmy sprawdzać te filmiki, no to jeden z nich w ogóle pochodzi z 2020 roku i został nakręcony w Górnym Karabachu i w ogóle nie przedstawia niczego powiązanego ani z kontekstem polskim, ani ukraińskim. A drugi z tych filmików był nagrany w Libanie i był nagraniem, który pokazywał wojsko izraelskie.
Czy tak naprawdę następstwa jakby działań tego wojska izraelskiego, bo tam już było widać sam zniszczony cmentarz, tak? Rozkopane groby.
Jak język nacechowany emocjonalnie, takie słowa klucze budzące gniew czy narodową dumę, programuje nas, byśmy tak natychmiast uwierzyli w celowe złe działanie ludzi, zamiast racjonalnie oceniać fakty?
Ja myślę, że to słowo, którego pan użył, programuje nas, żebyśmy źle oceniali ludzi, i jest kluczowe, no bo jeżeli w Polsce będzie rosło negatywne nastawienie do Ukraińców, do osób z Ukrainy, proszę się zastanowić, komu to będzie na rękę. Więc musimy pamiętać o tym, musimy pamiętać, że jeżeli pojawia się przekaz, który jest mocno nacechowany, a jak wiadomo, to jest jeden z charakterystycznych elementów właśnie takich tekstów ukierunkowanych na manipulację, na dezinformację, to wtedy warto się zastanowić, komu się opłaca w taki sposób przekazywać nam te informacje, zanim uniesiemy się słusznym, bo bardzo często te informacje naprawdę uderzają czy w nasze emocje, czy w nasze uczucia, czy po prostu w ludzkie poczucie sprawiedliwości, moralności. Warto się zastanowić, po co i komu to może służyć. Pojawi się szereg słów, ale ci ludzie, którzy zajmują się dezinformacją strategiczną, doskonale wiedzą, w którym miejscu uderzyć, bo są specjalistami. Więc pamiętajmy o tym, zanim
udostępnimy, bo wojna hybrydowa to jest takie hasło, które może tak brzmi troszeczkę obco, jakby nas nie dotyczyło, ale tak
i
naprawdę...
bezpiecznie na swój sposób, prawda? Hybrydowa, czyli tak na odległość i tak dalej. Natomiast nie. Proszę pamiętać, że właśnie wojna hybrydowa oznacza, że no to pole walki się poszerza. Praktycznie poszerza się do każdego z obszarów naszego życia.
Wracamy do Krakowa. W sieci pojawił się też fałszywy profil Związku Ukraińców, który zbierał na wpłaty na dzień wyszywanki w Urzędzie Miasta. Jak technicznie namierzyliście, że to jest po prostu ordynalny profil pułapka, a nie prawdziwa organizacja?
To jest przede wszystkim ciekawy przypadek, żeby go porównać z tymi poprzednimi, prawda? Bo wcześniej sobie rozmawialiśmy albo o jakichś anonimowych kontach, albo pojedynczych internautów, którzy snuli jakieś teorie na temat posła, czy już konkretnie o politykach. A tu mamy do czynienia w ogóle z podszywaniem się, pod prawdziwą organizację przez osoby, prawda, o jakichś złych intencjach, które nie tylko podszywają się, przy okazji promują jakieś fałszywe informacje w imieniu kogoś innego, no tutaj właśnie Związku Ukraińców. Dodajmy w ogóle, że tutaj cała taka, jeśli mogę to nazwać jakąś operacją, była dość przygotowana z kilku stron, bo oprócz profilu Związku Ukraińców znaleźliśmy też fałszywy profil Krakowskiej Straży Miejskiej, który również informował o tym dniu wyszywanki i o tym, że jeśli dobrze pamiętam, tam była też historia, że może być niebezpiecznie w Starym Mieście i w ogóle lepiej się przygotować na to, że to święto nadchodzi.
Czyli ta manipulacja była przygotowana dużo wcześniej. Ten profil został przygotowany chyba miesiąc przed publikacją.
Tak, myślę, że możemy stwierdzić właśnie, że to było przygotowane, jakby rozplanowane, i wskazuje na to właśnie data założenia na przykład tego profilu, który podszywał się pod Związek Ukraińców w Polsce, więc nie było to działanie przypadkowe. Warto zwrócić uwagę na to, co znajdowało się w tych wpisach. Czyli w kontekście wpisu Związku Ukraińskiego, to były rzeczywiście takie pretensjonalne jakby tony też, w takie tony uderzali ci autorzy fałszywego posta. No pisząc na przykład, że Ukraińcy już bardzo wiele dali Krakowowi, płacą podatki, wspierają rozwój miasta, no i pora, aby inni mieszkańcy Krakowa dali coś od siebie, tak, aby wpłacali właśnie na Ukraińców i okazywali im wsparcie.
Celem tego profilu tak naprawdę było wywołanie wściekłości krakowian. A czy takie prowokacje szyte na miarę pod konkretne miasto, to jest taka nowa taktyka troli?
Od pewnego czasu wydaje mi się, że tak, chociaż wcześniej jak mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami podszywania się pod organizację, to były takie ogólnopolskie.
Jeszcze zwróciłbym też uwagę, że w tym konkretnym kontekście wpisu dotyczącego Krakowa, na to, że było to działanie skierowane jakby przeciwko mieszkańcom naszego miasta, wskazuje też fakt, że reklamy, które wykupiono, były wycelowane właśnie w Kraków i Warszawę. W te dwa miasta, w tych konkretnych lokalizacjach były promowane, no co też pewnie właśnie łączy się z tym, ile na przykład ilu Ukraińców zamieszkuje oba te miasta.
To na koniec tego pierwszego bloku zapytam jeszcze o technologię, bo ona się rozwija w zawrotnym tempie. Dokumenty z podrobionym podpisem czy deepfake'i z głosem prezydenta Krakowa na przykład. Jak groźne dla funkcjonowania miasta jest to, że właściwie każdy dziś może podrobić głos prezydenta w programie i to za parę dolarów?
To jest o tyle ciekawe, że przed chwilą rozmawialiśmy o różnych organizacjach, które są mniej lub bardziej znane. W tym konkretnym przypadku oszuści podszyli się już pod osobę powszechnie znaną, pod prezydenta miasta Krakowa i wskazałbym też na moment, w którym to się wydarzyło, czyli tak naprawdę dzień przed ciszą referendalną, więc też potencjalne właśnie zwalczanie tej dezinformacji było trudniejsze, no bo wiadomo, że obostrzenia i regulacje dotyczące tej ciszy też miały na to wpływ. No z pewnością ten rozwój technologii bardzo szybki, jej dostępność i właśnie też niskie koszta generowania, czy to nagrań, czy obrazów, sprawiają, że dużo łatwiejsze jest po prostu atakowanie społeczeństwa poprzez, no właśnie, rozpowszechnianie dezinformacji.
Ja może dodam też, że cała ta historia w ogóle pokazuje, jak osoby odpowiedzialne za całą tą, powiedzmy, akcję, no bo ten film z prezydentem Miszalskim, ten deepfake, on też pojawił się na profilu fałszywego Związku Ukraińców w Polsce, tego, o którym rozmawialiśmy w przypadku Dnia Wyszywanki. Więc to pokazuje, że te osoby przede wszystkim, które za to odpadają, znają lokalny kontekst, wiedzą, w kogo uderzyć i też wiedziały w ogóle, jaki filmik znaleźć, bo to nie był całkowicie od zera wygenerowany filmik, tylko to było stare nagranie z Aleksandrem Miszalskim, w którym przerobiono głos i dodano trochę nowych scen. Więc ktoś naprawdę, że tak powiem, ogarnia ten kontekst i był w stanie przygotować taką manipulację, która chwyta, tak bym to nazwał.
Z punktu widzenia językoznawcy, czy w strukturze tekstów generowanych przez AI te syntetyczne głosy da się jakoś wyczuć, jakoś lingwistyczne szwy zobaczyć, czy specyficzną składnię, czy nienaturalny dobór słów? Co nas może zaalarmować?
No to jest bardzo ciekawy dla mnie temat z perspektywy językoznawcy, ale też osoby zajmującej się dezinformacją. No przede wszystkim te deepfake'i to jest plaga i pewnie będzie jeszcze gorzej. Ale myślę, że na ten moment jest kilka rzeczy, o których musimy pamiętać. I ja myślę, że kluczowe to, żebyśmy pamiętali, że sztuczna inteligencja nie myśli. To jest po prostu, upraszczając oczywiście, statystyka. To jest powtarzanie pewnych wzorców, pewnych mechanizmów. Tymczasem język, którego używamy, jest narzędziem komunikacji. Język nie ogranicza się tylko do gramatyki i do słów, których używamy, tylko to są te całe emocje, które w tym wszystkim się dzieją. I kiedy rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, albo widzimy go po prostu, jak jest nagrane, to my znaczną część przekazu odczytujemy z gestów, z mimiki, z oczu, z szeregu rzeczy, które tak naprawdę nikt nas nie uczy w szkole. Uczą nas, jak pisać, jak czytać, uczymy się słów, ale nikt nas nie uczy tego, jak odczytywać właśnie ten język parawerbalny. A ten język, już jak stwierdził Hall, badacz, który zajmował się w zasadzie komunikacją międzykulturową, to czasem jest ponad 50% komunikatu, który do nas dociera. Więc ja myślę, że tak, że jeśli chodzi o deepfake'i, na ten moment jesteśmy w stanie to zauważyć, ale jest jeden warunek, żebyśmy sobie dali chwilę czasu. Żeby to nie wyglądało tak, że widzę na przykład, nie wiem, prezydenta miasta, mówi jakieś bzdury, jest okropny. I jak już zobaczymy, że coś nam nie pasuje na tym poziomie wizualnym, przyjrzyjmy się tej osobie. I co możemy zauważyć? Proszę pamiętać, że bardzo często te obrazy, te deepfake'i są zapętlone. Więc na przykład ta osoba kiwa głową cały czas w taki sam sposób, albo oczy jakby wydaje się, że nie odpowiadają temu, co jest mówione, ruch warg i tak dalej. Na pewno intonacja, bo tutaj sztuczna inteligencja sobie z naszą intonacją i tymi wszystkimi emocjami, które gdzieś tam za nią idą, jeszcze dobrze nie radzi. Także wydaje mi się, że te kwestie, bardziej niż językowe, bo jednak sztuczna inteligencja dobrze naśladuje nasze struktury językowe, ale też pamiętajmy z drugiej strony, że język mówiony jest inny niż język pisany, więc tutaj na pewno też możemy szukać pewnych wskazówek. Ogólnie chyba trzeba się zdać na naszą po prostu taką ludzką intuicję i ten zmysł, który mamy jako istoty, które porozumiewają się między sobą.
Myślę, że możemy też wskazać, że w takich sytuacjach, gdy napotykamy na treści wywołujące w nas silne emocje, no to polecamy zachęcamy, aby się jednak zatrzymać, sprawdzić oryginalny kontekst, zweryfikować w innym źródle, czy takie nagranie rzeczywiście zostało opublikowane. A jeżeli nie mamy dalej pewności, czy jest to prawda, czy fałsz, to można na przykład zgłosić taką treść do nas, do Stowarzyszenia Demagog, i my postaramy się to zweryfikować i potem opublikować na ten temat analizę, w której rozwiejemy potencjalne wątpliwości.
To my się w takim razie zatrzymujemy na chwilkę. Krótka muzyczna przerwa i wracamy do dyskusji po piosence. Chciałbym, żebyśmy przeszli na nasze krakowskie podwórko. Jesteśmy po referendum za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No i chociaż emocje powoli opadają, to analiza demagoga obnażyła właściwie przerażające zjawisko, bo ta lokalna dyskusja o sprawach Krakowa była w internecie brutalnie i sztucznie modyfikowana za pomocą farm botów. Piotr, ty jesteś autorem tego głośnego raportu o krakowskim referendum. Wykryłeś tam właściwie zorganizowaną sieć nieautentycznych kont. Jak te boty manipulowały algorytmami Facebooka i portalu X?
Przyznam, że to jest taka grupka kont, którą już od pewnego czasu miałem na oku, no bo prawda, profil Sok z Buraka to jest już powszechnie znane, ale ja właśnie zacząłem podejrzewać, że wokół niego jeszcze orbituje kilka kont, które w zasadzie robi to samo, co ten profil. I nam właśnie w ramach naszego takiego szerszego monitoringu różnych operacji w internecie udało się ustawić taki monitoring na te konta. Mhm. I ja tam przede wszystkim chciałem się przyjrzeć temu, czy tam są znamiona takiej skoordynowanej, powiedzmy, nieautentycznej aktywności. Bo jeśli jest tak, że różne osoby wrzucają sobie różne posty do internetu niezależnie od siebie i te posty są takie, każdy pisze swoje, no to tutaj nie ma za bardzo do czego się przyczepić. No to jest uprawniona debata w polityce, prawda? A w tym przypadku mieliśmy konta, które dosłownie w przeciągu 3 minut potrafiły wrzucić to samo w różnych miejscach internetu, do różnych osób i to jeszcze trochę tak markując się, że to nie do końca w ogóle jest tematyka polityczna, prawda? To był profil chociażby, który się nazywał Emeryci, Renciści, Pacjenci, prawda? Albo Nie lubię Polsatu, prawda? I to są profile, które teraz nagle codziennie pisały posty o tym, co się dzieje z tym referendum. Tam były takie treści, które po prostu podsycały lęki, używały takich nieuczciwych argumentów. Chociażby tam się pojawiły takie obawy o tym, że jak tylko referendum przejdzie, to władzę w Krakowie może przejąć Grzegorz Braun i zniszczyć całą dzielnicę Kazimierz. Tutaj jakaś taka, prawda, teoria o tym, że dzielnica żydowska to na pewno już jej nie będzie. Była też promowana teoria, która była bardzo też nieuczciwa, o tym, że bardzo duża część podpisów pod referendum była sfałszowana i były to martwe osoby podpisane na tych listach. Ja absolutnie rozumiem, że są ludzie, którzy popierali referendum, są ludzie, którzy nie popierali referendum, ale w takiej debacie warto korzystać z uczciwych argumentów, a na tych profilach chociażby pojawiała się teoria, że 20 tysięcy tych podpisów to były martwe osoby, kiedy tak naprawdę, co też potwierdziło biuro komisarza, tych osób było 48. To jest jakby bardzo duża różnica jednak.
Skoro w tej analizie pojawia się wątek powiązanych kont z takimi profilami jak Sok z Buraka, czy to oznacza, że ten nasz lokalny krakowski spór został ordynarnie przejęty przez ogólnopolską machinę polityczną?
Tak, to może trochę wynika z tego, że dawno żadnych wyborów nie było. Jak są wybory samorządowe równolegle w każdym mieście, w każdej gminie w Polsce, no to wiadomo, że każdy wtedy trochę zajmuje się sobą, ale no rzeczywiście teraz trochę całe oczy Polski były na Krakowie.
Ta kampania będzie pewnie szczególna, bo wszystko przenosi się do internetu i właściwie główna dyskusja toczy się tam. Jeśli patrzymy na narzędzia, które są wykorzystywane do tego, to jedna i druga strona używała choćby generowania i sztucznej inteligencji. Grafiki, to widzieliśmy na porządku dziennym, uderzające właściwie we wszystkie grupy społeczne. Klonowanie głosów znanych osób. Czy AI stało się po prostu takim nowym, bezkarnym narzędziem przemocy w polityce?
Ja uważam, że tak. Nawet od pewnego czasu słyszałem takie pojęcie, które mi się bardzo spodobało, które się nazywa slopaganda, które jakby pokazuje właśnie, że za pomocą AI można robić tak bardzo, bardzo dużo treści, niezależnie od ich jakości, to po prostu przez to, jak łatwe to jest generowanie tego wszystkiego, to coś w końcu chwyci. I to trochę zmienia ten taki, mam wrażenie, oblicze gry, że wcześniej rzeczywiście jak trzeba było jak ktoś chciał robić materiały, powiedzmy, manipulujące czy agitujące, to jednak trzeba było trochę włożyć wysiłku w to. A teraz wystarczy zalać sieć ogromną ilością treści i coś z tego zadziała, a w natłoku wszystkich innych rzeczy ludzie mogą też po prostu przegapić prawdziwe informacje, więc to też jest taki poboczny skutek.
Czyli możemy się spodziewać, że w tej kampanii znów usłyszymy głosy znane nam z radia, ale niestety nieprawdziwe.
Myślę, że możemy tak założyć, że rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie nadal wykorzystywana i to obserwujemy też, że jest ona właśnie używana przez wszystkie strony sporu politycznego w bardzo różny sposób. No i znowu, dopóki wskazywane jest na przykład, że dana grafika została wygenerowana sztucznie, to jest to jakby w ramach tych zasad gry. A w sytuacji, gdy no właśnie podszywamy się pod różne osoby albo przedstawiamy je w jakichś tam nienaturalnych sytuacjach, nieprawdziwych i nie przyznajemy właśnie, że tak naprawdę sami dokonaliśmy takiej manipulacji, no to tu już zaczyna się problem taki moralno-etyczny z jednej strony, a z drugiej na przykład takie AI slopy, bardzo duża liczba postów może też sprawiać wrażenie psychologiczne, że jakaś jedna strona ma przewagę, albo że większość osób uznaje dane argumenty za słuszne, więc tu jest też bardzo wiele potencjalnych sytuacji, które mają wpływ na taką debatę publiczną i potem na decyzje także wyborcze.
Jak taka wulgaryzacja przestrzeni cyfrowej, czy odczłowieczanie przeciwników politycznych i agresja językowa za pomocą nowych technologii wpływa na debatę publiczną? Czy celem takiego języka rynsztoka, tak to nazwijmy, jest zastraszenie, wyparcie merytorycznego głosu z dyskusji, czy coś innego?
Ja myślę przede wszystkim, że to jest zjawisko, które obserwujemy od dłuższego czasu. To jest właśnie ta postprawda, o której tyle słyszymy, kiedy tak naprawdę bardziej liczą się emocje niż merytoryczne jakby aspekty wypowiedzi, niż ta informacja, która do nas dociera. Bardziej kierujemy się emocjami i co gorsza, wydaje mi się, że coraz częściej, chociażby w wypowiedziach polityków, szukamy tych emocji. My sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę, żeby polityk mnie bawił, czy ja chcę się pośmiać albo podenerwować, czy ja chcę usłyszeć od tej osoby konkrety. Czy ja chcę, żeby to był specjalista, który wypowie się na temat, który go dotyczy, którym ma się zajmować, czy ja sobie po prostu chcę pooglądać, mówiąc brzydko, na walankę. Mam poczucie, że w tym aspekcie wszyscy troszeczkę jesteśmy, no użyję tego słowa, winni. Politycy również, bo mi się wydaje, że oni wchodzą w tą grę. Że to nie jest tak, że nawet zaatakowany polityk, czy może jego sztab, zaczyna działać w ten sam sposób. I myślę, że wielu z nas, przerażające jest to, że to mogą być młodzi ludzie. Im się wydaje, że polityka tak ma wyglądać. I co się potem dzieje? No ten, kto jest najbardziej zabawny, uderza najmocniej, jest najbardziej wyrazisty językowo, w cudzysłowie, bynajmniej nie w dobrym tego słowa znaczeniu, ten wydaje się najbardziej interesujący, najciekawszy i w zasadzie to, dlaczego nie, zagłosujmy na niego, przynajmniej będzie wesoło. No wesoło jest do momentu, kiedy te osoby zaczynają podejmować decyzje, które dotyczą naszego życia.
W kampanii referendalnej też cynicznie uderzono w najstarszych krakowian, bo stwierdzono, że prezydent zlikwiduje centra aktywności seniora.
Poszła taka plotka w krakowskich centrach aktywności seniorów. Ich jest 63 bodajże w Krakowie. No i poszła historia o tym, że właśnie jeśli prezydent zostanie odwołany i zacznie się zarząd komisaryczny, no tak jak się w sumie stało, to, że nie będą mogły być podpisane nowe umowy z tymi centrami aktywności, bo one są prowadzone przez organizacje społeczne i tam co roku albo co dwa lata są podpisywane nowe umowy, no i właśnie aktualna umowa z tymi centrami jest do września. Do tego czasu właśnie chyba zdążymy wybrać prezydenta, ale właśnie była obawa, że nie. W tych centrach właśnie i kierownicy, i też seniorzy, jak rozumiem, według tej plotki, obawiali się, że ten komisarz nie będzie mógł podpisać nowych umów. Okazało się, że rzeczywiście w przynajmniej niektórych z tych centrów taka obawa jest, więc dla pewności, żeby nikt nie miał takiej nieuzasadnionej obawy, sprawdziliśmy przede wszystkim przepisy, sprawdziliśmy to wszystko w Urzędzie Miasta, porozmawialiśmy z Wydziałem Polityki Społecznej. Jakby chcieliśmy dać taki prosty, jasny komunikat, że komisarz może takie rzeczy robić. Komisarz ma pełne funkcje, takie jak prezydent, więc
urząd będzie działał cały czas.
Tak, tak. To znaczy inaczej, jakby tutaj miejmy nadzieję, że pan komisarz zdecyduje się te centra przedłużyć, ale nie jest tak, że nie ma do tego kompetencji jako komisarz.
To na koniec jeszcze wątek, który obiegł właściwie całą Polskę, bo pojawił się fałszywy i niezwykle agresywny cytat, no w cudzysłowie powiem, że to cytat Agnieszki Holland. Udostępniali to politycy, wierząc też w jego autentyczność, właściwie bezrefleksyjnie. Jak to jest możliwe, że kompletnie zmyślony przez troli cytat staje się oficjalnym faktem medialnym, chyba tak to można powiedzieć.
Krakowianie dorośli do demokracji, tak? Tak brzmiały te słowa, które zostały udostępnione w serwisie X przez konto o takim charakterze satyrycznym, można byłoby z jednej strony powiedzieć, no z drugiej właśnie pewnie niektórzy oceniają to jako już działanie takie trollowanie, które może być też groźne. To jest ciekawa sprawa, bo też zastanawialiśmy się, czy potem nie będzie jakby reakcji publiki, że demagog sprawdza rzeczy, które można samemu sprawdzić na wyciągnięcie ręki. Mhm. Bo po raz kolejny można zweryfikować na przykład nazwę użytkownika.
Tak.
To jest bardzo proste. Ale jak widać po reakcjach polityków, to wcale nie jest tak oczywiste dla wielu osób. Dlatego uznaliśmy, że też nagłośnimy tę sprawę. No bo jak mantrę możemy powtarzać, warto kierować się do źródła i weryfikować u źródła, kto jest autorem takiej treści. No i czy jest ona zgodna z prawdą? W tej sytuacji postanowiono trochę zabawić się też tymi silnymi emocjami, które referendum i kampania referendalna wywołały zarówno u mieszkańców naszego miasta, jak i już stwierdziliśmy też u pozostałych Polaków, którzy no właśnie niekoniecznie w Krakowie mieszkają.
Żeby jeszcze powiedzieć, jak się bronić przed tym zjawiskiem, to chyba warto też zaznaczyć, że nazwa użytkownika, łatwo można ją zmienić, tak? Czy nazwę. Natomiast nazwę konta już nie tak łatwo i ona jest inna. Tutaj w tym przypadku to nie była Agnieszka Holland.
Tak jest, dokładnie. Jest nazwa, która wyświetla się jakby na samej górze i jest taki nick, który można zweryfikować po wejściu już właśnie w ten konkretny profil. Wtedy też w tym adresie profilu u góry, tam gdzie wpisywany jest adres strony internetowej, można sprawdzić właśnie no, jakie to konto właśnie, do kogo ono należy, czy jaką ma nazwę. I w tej sytuacji, w tego typu sytuacjach warto też sprawdzić inne źródła. Agnieszka Holland potem odniosła się do tej sprawy na Facebooku, twierdząc, że nie ma konta w ogóle w serwisie X. No więc to jest też zawsze bardzo dobry pomysł, żeby poszukać innego konta tej osoby albo no właśnie doniesień na ten temat w różnych mediach. Chociaż jak widać, czasami także one stają się ofiarami tego typu zagrań.
Dlaczego nasz aparat poznawczy tak łatwo kapituluje przed taką strukturą tekstu?
Znaczy ja myślę, że tak. Po pierwsze musimy pamiętać, że ta narracja, albo może nazwijmy to te siły, które stoją za tym fejkiem, no bo inaczej tego nie możemy nazwać, mają swoich ulubieńców. I myślę, że Agnieszka Holland należy do nich. Druga rzecz, o której musimy pamiętać, to jest ta polaryzacja, która jako taka, jako zjawisko opiera się na podziale my-oni. A z kolei populizm, dużo terminologii, to jest swego rodzaju, to jest pewna taktyka dyskursywna, tak to nazwijmy, która polega na polaryzacji ludzie, zwykli ludzie, elity. I ja myślę, że ta właśnie, ta strategia, to co tutaj obserwujemy na przykładzie tego tweeta, to jest właśnie to. Oni, elity, bo mamy tutaj Wajda, Holland i tak dalej, więc ci artyści, którzy gdzieś tam są wyżej i myślą, że są lepsi od nas, a z drugiej strony my, zwykli ludzie. I to jest to. I jeszcze oni śmią nas krytykować. Spróbujemy wyszukać nawet przez wyszukiwarkę, co to jest, czy są jakieś inne wpisy podobnego typu, to bardzo łatwo możemy się zorientować, że ktoś nas nabiera.
Rzeczywiście to jest taka rzecz, którą samemu warto pamiętać, że warto to sprawdzać i upewniać się, że na pewno czytamy prawdziwe profile, czy to właśnie tutaj Agnieszki Holland, czy tak jak w poprzedniej historii o tym Związku Ukraińców w Polsce. Ale to też swoją drogą pokazuje, jak dziurawe są zasady platform, prawda? W sensie, że na platformie X zwłaszcza tak łatwo jest się pod kogoś podszyć i że platforma nie do końca cokolwiek z tym robi. Więc to oprócz takich naszych indywidualnych nawyków warto pamiętać, że tutaj też jest taki problem systemowy.
Wracamy po krótkiej przerwie. W ostatniej części naszej debaty dajemy słuchaczom konkretne narzędzia do obrony. Najgroźniejsza dezinformacja to nie stuprocentowe kłamstwo, ale półprawda. Sytuacja, w której materiał jest autentyczny, No ale został wycięty z kontekstu, docięty lub podany z fałszywym oznaczeniem czasowym. Zacznijmy od mechanizmu takiej prawdziwej treści w fałszywym czasie. No, w sieci krążył na przykład news, że poseł Paweł Kowal zablokował publikację kompromitującego zdjęcia. Zdjęcie jest prawdziwe, no ale wisi w sieci od 13 lat.
Tak, to bardzo ciekawy przypadek. I znowu odnoszący się do tej tematyki, o której już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli relacji polsko-ukraińskich, które zapewne wywołują u pewnych grup, no właśnie, bardzo silne emocje. I w tym przypadku stwierdzono, że Paweł Kowal zablokował publikację tego konkretnego zdjęcia, a miało ono pochodzić z ekshumacji, które odbywają się na Ukrainie, po, pamiętajmy, wielu latach przerwy, gdy państwo ukraińskie nie pozwalało właśnie na przeprowadzanie takich ekshumacji polskich ofiar różnych konfliktów w tamtym kraju. I w tej sytuacji okazało się, że to zdjęcie jakby po pierwsze jest autentyczne, ale w rzeczywistości nie przedstawia tej masowej mogiły, ale inną sprzed 13 lat co najmniej, bo 13 lat temu Kurier Galicyjski opublikował artykuł, który właśnie też zawierał w sobie tę fotografię. No i przedstawiała ona mogiłę we Włodzimierzu Wołyńskim, w której pochowani byli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, tyle że zabici przez NKWD w pierwszych latach II wojny światowej oraz ludność żydowska zamordowana w czasie niemieckiej okupacji w latach 41-42. Chociaż materiał był prawdziwy, to przekaz generalnie nie był zgodny z faktami.
Jak z punktu widzenia komunikacji wygląda ten mechanizm manipulacji czasem? Dlaczego nasz mózg pod wpływem odpowiedniego opisu tak łatwo uznaje starą, prawdziwą treść za dzisiejszy aktualny news?
No, znowu tak naprawdę mówimy o pewnym mechanizmie komunikacji, dla mnie, pewnie dla moich studentów też bardzo typowym. Pamiętajmy, że wypowiedź to nie jest tylko to, co mówimy, czy w przypadku takiego przekazu multimodalnego, albo na przykład samego obrazu, to nie jest tylko to, co widzimy, tylko kontekst.
Przede wszystkim.
Proszę zobaczyć, jak bardzo może kontekst zmienić nam wszystko. Natomiast dlaczego ten czas? Dlatego, że my też jesteśmy zaprogramowani trochę na szukanie takiej relacji przyczynowo-skutkowej. Dlatego, jeżeli pojawia się tytuł, jeżeli pojawia się tekst, który dotyczy pewnego wydarzenia, no to z automatu jakby przypisujemy go do tego wydarzenia. My też w komunikacji nie jesteśmy nastawieni na to, że nas kłamią. Bardzo często te zdjęcia są takie drastyczne, takie, które naprawdę działają na nasze emocje, więc my też pewnie długo na nie nie patrzymy, tylko od razu jest emocja i my w to wchodzimy. Natomiast trzeba na to uważać. My są też narzędzia, żeby to sprawdzić i to wcale nie takie trudne, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest jakieś stare zdjęcie.
W tej sytuacji możemy wskazać też prosty mechanizm właśnie weryfikacji. Wystarczy wykorzystać narzędzie, do którego dostęp ma każdy z nas, a które tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, o czym pewnie też często nie mamy świadomości, korzystając na co dzień z przeglądarek internetowych, ponieważ w przeglądarce Google dostępna jest zakładka Google Grafika i właśnie tam można skorzystać ze wstecznego wyszukiwania obrazem, tak zwanego obiektywu Google. Pozwala nam to na weryfikację, gdzie wcześniej albo czy w ogóle wcześniej dane zdjęcie było publikowane w internecie, a jeżeli tak, to wskazuje te konkretne miejsca, konkretne linki i pozwala nam na przykład na sprawdzenie właśnie pierwotnego kontekstu pochodzenia tego zdjęcia. Z kolei, gdy to zdjęcie się nie pojawia nigdzie w takich wynikach wyszukiwania, może być to też wskazówką, że zostało ono sztucznie wygenerowane.
Podobny mechanizm mieliśmy też przy nagraniu z rzekomo aktualnych zamieszek we Francji z udziałem Kurdów.
Tak, dokładnie. Media społecznościowe właśnie obiegł taki filmik, który już budował obawę. No to się wpisuje tak naprawdę już szerszą, naprawdę regularnie powracającą narrację, prawda, o zagrożeniu dla Europy kimkolwiek obcym. Pojawia się filmik, na którym Kurdowie, że tak powiem, tworzą zagrożenie na ulicach Paryża. No i tutaj właśnie jest ciekawy ten aspekt właśnie tego, co było powiedziane, że to jest taka półprawda, półmanipulacja, ponieważ no rzeczywiście filmik jest prawdziwy i rzeczywiście nawet jest z Paryża i rzeczywiście pokazuje protest, tylko że nie w tym roku.
2022.
Tak, 4 lata temu. W ogóle bardzo duża różnica, że to nie dzieje się teraz. A tworzy jakby wrażenie, jakby teraz było coś nie tak, teraz jest jakieś zagrożenie, lepiej nie wychodzić z domu.
I ciekawe jest to, jak można wykorzystać tego typu materiały też w takim sporze politycznym, czy generalnie w dyskusji społecznej, bo po pierwsze on też został, ten filmik, wykorzystany do krytyki prezydenta Francji za jego różne działania aktualne, a nie przeszłe. A po drugie, no właśnie wskazano też, że ci migranci są niebezpieczni, bo protestują, bo tutaj zamieszki, bo chcą czegoś więcej. Różnie można oceniać prawdziwą przyczynę tych protestów, ale warto jest ją wskazać, że ten konkretny protest, te zamieszki i potem, co prawda, starcia z policją były efektem czy następstwem zamachu terrorystycznego, gdy jeden właśnie z obywateli francuskich zabił chyba 3 osoby w pobliżu ośrodka kurdyjskiego. No i to właśnie w następstwie takich ataków na tle rasowym te protesty po prostu wybuchły.
To przejdźmy do kolejnego mechanizmu, czyli takiego wycinania z kontekstu. W sieci też krąży docięty fragment wypowiedzi przedsiębiorcy Przemysława Krela o wecie prezydenta. Jak dotrzeć w ogóle do oryginalnych nagrań, by udowodnić taką manipulację?
To jest super przykład, bo też pokazuje, jak łatwo można manipulować opinią publiczną generalnie, ale też tego typu treściami, no bo wystarczy sobie właśnie wyciąć 2 zdania. W tym przypadku Przemysław Kral cytował czy relacjonował, jakie są opinie na temat jego firmy Zonda Krypto i różnych działań politycznych, więc relacjonował właśnie jakieś tam głosy negatywne i potem wycinając to zdanie można było właśnie stwierdzić, że on sam w ten sposób się wyraża, że taką ma opinię.
Nagranie nie było wygenerowane,
było prawdziwe, docięte właśnie na potrzeby osób publikujących i w takich sytuacjach też ponownie możemy użyć wspomnianego przeze mnie wcześniej narzędzia, bo także w sytuacji, gdy no właśnie mówimy o nagraniach, to poszczególne kadry mogą być wyszukane w ten sposób. No warto także sprawdzać jakieś elementy szczególne, które pojawiają się na tego typu nagraniach. W tym przypadku, czy w przypadku niektórych postów zawierających ten zmanipulowany przekaz, było widać, że pochodzi on z wywiadów Telewizji Republika. Więc idąc tym tropem, możemy też wyszukać na stronie danej stacji telewizyjnej, danego portalu, ostatnie nagrania, rozmowy, wywiady i samodzielnie właśnie coś takiego zweryfikować. Mam też świadomość, że czasami potrzeba na to czasu.
Tak.
I nie jest to proste.
Z perspektywy analityka to wydaje się chyba najtrudniejszy fake do rozgryzienia, jeśli to jest autentyczne nagranie, a tylko docięte.
Tak, chociaż przyznam, że chyba mamy już też taki nawyk, żeby automatycznie, krytycznie podchodzić do tego typu treści. I też zachęcam, żeby właśnie w taki sposób poruszać się w tych serwisach społecznościowych.
Na jakie anomalie w tekście mówionym, pauzy czy nagłe urwania wątków powinniśmy zwracać uwagę jako odbiorcy, by wyczuć, że ktoś tu majstrował przy nożyczkach montażowych, no i wyciął zdanie z kontekstu.
Co możemy zrobić? No takie krytyczne myślenie, czy nam się klei, czy ten łańcuch przyczynowo-skutkowy jakby wydaje się nam ciągły i czy rzeczywiście usłyszeliśmy to, co chcieliśmy usłyszeć, albo po prostu możemy sprawdzić w innym źródle. I chyba to by było najlepsze rozwiązanie, jeżeli to jest taka informacja, która jest istotna. Pamiętajmy też, że nie wszystko jest informacją. A w zasadzie chyba w sferze publicznej częściej mamy do czynienia z opiniami. Więc ja proponuję, żebyśmy mieli swoje własne opinie. Natomiast jeśli chodzi o informacje, zawsze można sprawdzić w innym źródle, w wiarygodnym źródle, oddzielać opinię od informacji, a opinie to jest właśnie to słownictwo, które jest takie nacechowane, emocjonalne, wulgaryzmy i tak dalej. Zostać przy samej informacji, zastanowić się, czy dostaliśmy tą informację, której oczekiwaliśmy. No a potem wyrobić sobie własne zdanie, po prostu krytycznie myśleć i pamiętać, że no, ta technologia jest wspaniała, może nam pomóc, ale może być też wykorzystana przeciwko nam.
To na koniec jeszcze news z Małopolski. Ukrainiec dostaje karę za pobicie pielęgniarki, deportacja.
Ostatecznie.
Wasza analiza wykazała, że to jest clickbait, manipulacja faktami.
Znów, bardzo ciekawa historia o tym, jak łatwo zmanipulować. Nawet znów, nie do końca podając jakieś fałsze, tylko przemilczając pewne informacje.
Niedopowiedzenia w akcji.
Tak, o właśnie, to bardzo dobre słowo, niedopowiedzenia, że jakby tak odpowiednio sformułować komunikat, nie dodać pewnych rzeczy, które by tutaj rozjaśniły sprawę i już oczekiwać konkretnej reakcji odbiorców, prawda? No mamy tutaj właśnie historię, Ukrainiec, przemoc. Pominięty zostaje całkowicie najważniejszy wniosek z całej historii, czyli to, że to się w ogóle nie stało teraz, tylko ponad rok temu i tak naprawdę ta osoba poniosła konsekwencje tego pobicia, więc no, niepodanie tych szczegółów jest naprawdę dużą tutaj manipulacją, a jest to tak naprawdę rzecz, którą też można by dość szybko sprawdzić, prawda? Jeśli znamy miejsce, znamy chociażby jakieś szczegóły o tym szpitalu.
Tak, bo w rzeczywistości ta osoba została wypuszczona do domu po złożeniu zeznań, ale w następstwie, po pewnym czasie, została deportowana i nałożono na nią zakaz wjazdu do strefy Schengen. Ciekawe też jest to, jaki znowu był cel osób, które udostępniały tego typu przekaz. Możemy sobie zadać takie pytanie i pewnie po raz kolejny dojdziemy do wniosku, że chodziło o zaostrzenie jakichś takich relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami, wzmocnienie konfliktów etnicznych, ale też widzimy podważenie takiego zaufania do służb. No bo jednak w sytuacji, gdy dochodzi do pobicia jeszcze osoby w szpitalu, pracownicy szpitala, a służby przesłuchują taką osobę, która miała dokonać tego czynu, po czym wypuszczają ją na wolność bez żadnej reakcji, no wnioski są proste. To co się dzieje? Czy to państwo jeszcze funkcjonuje? Okazuje się, że tak, no tylko o tym już nie poinformowano.
Warto pilnować, jakie emocje w nas wywołują te informacje. Jeśli coś się wydaje zbyt prowokacyjne albo takie zbyt jasne w czytaniu, no to powinna też być jakaś lampka, że czy na pewno dostałem wszystkie fakty, które powinny były dostać.
Tak, to jest chyba morał z naszego dzisiejszego spotkania, no bo takie silne emocje sprawiają, że nasze krytyczne myślenie jest wtedy odsuwane na dalszy plan i łatwiej poddajemy się przekazom dezinformacyjnym.
Mm-hmm. O te zasady higieny cyfrowej miałem na końcu zapytać, ale wszystko już zostało powiedziane. Bardzo dziękuję. Piotr Litwin, Marcin Fitz, Stowarzyszenie Demagog.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Doktor Anna Nowakowska-Głuszek z Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Śląskiego.
Bardzo dziękuję.
Kamil Przełek, do usłyszenia.